Otwórzmy najpierw Ewangelię Jana. Na rozdziale 7. I to będą wersety 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Wcześniej w 7 rozdziale jest napisane na początku, że zbliżało się święto namiotów. Jezus poszedł do świątyni, nauczał. I były tam takie zwyczaje wtedy, że związane z wodą. I to były zwyczaje, które oni wtedy tam mieli. Wylewali uroczyście wodę. I Pan Jezus stanął tam i nawiązał do tego. I stanął i zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I mówi: rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. I Jan pisze o tym już później, że mówił o Duchu Świętym, który będzie dany. Jest takie źródło, jest taka rzeka, jest taki tron, jest taka świątynia. Kiedyś zaznaliśmy tego wszystkiego, zaznaliśmy, kiedy zaczęło bić w nas to źródło, zaznaliśmy tego, jak wody żywe zaczęły z niego bić. To było niesamowite uczucie. Wszyscy je pamiętamy. Pamiętamy, że coś się zmieniło i coś zaczęło się dziać jakby samo. I to był taki czas, którym właściwie myśmy nie musieli praktycznie wiele rzeczy robić. Nastąpiło coś takiego jak nowe narodzenie. Byliśmy jak takie małe niemowlę, które miało rodzica, że tak powiem, na zawołanie. Było karmione w odpowiednim czasie i tak naprawdę, jak to się mówi, było zaopiekowane cały czas. I Pan Jezus mówi o tym, że Duch Święty został nam dany. Apostoł Paweł mówi coś takiego, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i on idzie dalej. Jak przeczytamy sobie pierwszy list do Koryntian, tam jest fragment z 6 rozdziału, no to tam jest już mowa o tym, że wprawdzie Koryntianie są traktowani przez niego jak niemowlęta w Chrystusie, ale to już są nowonarodzeni ludzie, ale Paweł zaczyna ich napominać i mówi, że o pewnych rzeczach trzeba już pamiętać. I 6 rozdział 1 listu do Koryntian od wersetu 19 mówi tak: czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, z którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni, wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. I teraz jak słyszę, widzę, jak się rozwija wnuczek i jego rodzice pełni zachwytu mówią o tym, w jaki sposób ten maluch zaczyna poznawać świat, jak on zaczyna poznawać kolory, kształty, zaczyna widzieć, że ma własne rączki, że zaczyna poznawać, co to jest chwytanie. To wszystko to jest taki też obraz, który Pan Bóg nam daje, jak my sami zaczynamy żyć z Nim. Zaczynamy mieć świadomość pewnych rzeczy i wtedy już zaczyna się nauka. My już jesteśmy nieświadomym takim maluszkiem, który tylko będzie płakał i tak dalej, i tak dalej. Widać ten rozwój. I ten rozwój może być i jest pobudzany przez różne sposoby. Rodzice ten rozwój pobudzają, jeśli są mądrzy. I pozwalają mu poznawać kolejne kształty, pozwalają mu dotykać, przewracać się na bok, a nawet czekają, kiedy to się stanie. Dają mu kolejne przedmioty, które pomagają mu w jakiś sposób się rozwinąć. I Pan Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do rozwoju. Dał nam Ducha Świętego, dał nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I z jednej strony my to wszystko mamy, a z drugiej strony będą coraz większe wymagania. To znaczy będzie zachęta do rozwoju. Ona jest. Cały czas ona jest. I mamy taki tron, do którego przychodzimy i w pewnym momencie już jesteśmy świadomi, że On jest. Jesteśmy świadomi, że należy do Niego przyjść. Jesteśmy świadomi, że jest Pan Jezus, który jest arcykapłanem i że możemy do Niego zawsze przychodzić wtedy, kiedy jest nam to potrzebne. No i znacie i przeczytam ten fragment z Hebrajczyków, czyli z czwartego rozdziału. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków, końcówka. I tam jest napisane, że mamy tego arcykapłana, mamy ten tron łaski. I w dodatku tam jest napisane, mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I jeżeli my rodzimy się na nowo, jeżeli oczekuje Pan Bóg od nas rozwoju, to On będzie również oczekiwał od nas, żeby, i nie tylko On, będzie potrzeba taka, żebyśmy nie tylko zaczęli poznawać kształty, przedmioty, mieli świadomość różnych rzeczy, świadomość tego, co mamy, świadomość relacji, świadomość innych ludzi, świadomość Kościoła, ale na tej drodze będzie trzeba również coraz większej głębi. I już nie można całe życie chodzić w pieluchach. I byłby rodzic, który chciałby, żeby całe życie dziecko jego spędziło w pieluchach, to jest zły rodzic. Podobnie jest w kościele. Przywódcy, którzy chcą zatrzymać członków zboru przez całe życie w pieluchach, to są źli przywódcy. Dlatego Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy zaczęli chodzić. I Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy w pewnym momencie zaczęli pływać. Zaraz przejdziemy do odpowiedniego fragmentu. To samo jest w Kościele, że jeżeli ktoś jest dobrym pasterzem, to on będzie oczekiwał, tak jak Pan Jezus, że w pewnym momencie zaczniemy chodzić na własnych nogach, że w pewnym momencie zaczniemy, owszem, upadać, ale to jest potrzeba, dlatego że będzie nauka, że będziemy również ufać, że każdy taki upadek jest przydatny, dlatego że się uczymy. A On wszystkiego pilnuje. On jest ponad tym wszystkim. Jest taki piękny fragment w Księdze Ezechiela. I to będziemy czytać dwa dokładnie. W księdze Ezechiela jest opisana świątynia w tysiącletnim królestwie. Ta świątynia będzie stała. To jest rzecz, którą należy interpretować dosłownie. Zbyt wiele szczegółów i można się pogubić, gdyby to próbować robić inaczej. I to, co w tej chwili będziemy czytać, odnosi się również do naszego życia. Gdybyśmy chcieli zrobić wykład tego słowa, to byśmy mówili o tym, co będzie podczas ery mesjańskiej. Ale to również odpowiada temu, co my przeżywamy. Ponieważ jest źródło, które mamy w sobie, jest woda, która wytrysnęła, jest pewien tron, do którego przychodzimy, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, nie należymy sami do siebie, a w tej chwili będziemy czytać o tym, co się będzie działo w tysiącletnim królestwie. I 43 rozdział, początek, mówi tak: potem zaprowadził mnie do bramy, która była zwrócona w kierunku wschodnim. A oto chwała Boga Izraela przyszła, czy przebyła od wschodu, i jego głos był jak szum wielkich wód, a ziemia zajaśniała od jego chwały. A oto widzenie, które miałem, było podobne do tego widzenia, które miałem, gdy przybyłem, aby zniszczyć miasto. Widzenie podobne do tego widzenia, które miałem nad rzeką Kebar. I upadłem na twarz. Gdy chwała Pana weszła do domu przez bramę wschodnią, wtedy uniósł mnie duch i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto dom był pełen chwały Pana. I usłyszałem, jak ktoś mówi do mnie z domu, a jakiś mąż stał obok mnie i powiedział do mnie: Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce dla moich stóp, gdzie będę mieszkać pośród synów Izraela na wieki. Dom Izraela już nie zbezcześci mojego świętego imienia, ani on, ani jego królowie, przez swój nierząd i przez zwłoki swych królów na wyżynach. Wcześniej w księdze Ezechiela jest napisane, to był 9 do 11 rozdziału, jak chwała Pana odeszła ze świątyni przez bramę wschodnią. A tu jest napisane, że w pewnym momencie w przyszłości chwała Pańska wróci do świątyni też przez bramę wschodnią. I będzie wtedy tron i będzie wtedy Pan. I w 47 rozdziale czytamy o rzece, która będzie wypływała spod tronu tej świątyni. To jest 47 rozdział. I czytamy tak. Potem zaprowadził mnie do wejścia domu, a oto wody wypływały spod progu domu w kierunku wschodnim, gdyż przednia strona domu była zwrócona ku wschodowi, a wody spływały spod prawej strony domu ku południowej stronie od ołtarza. Stamtąd wyprowadził mnie przez bramę północną i poprowadził mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej drogą wschodnią, a oto wody wypływały z prawej strony. A gdy ten mąż ze sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, odmierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kostek. Potem odmierzył drugi 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a woda sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 i przeprowadził mnie przez wodę, a ta sięgała aż do bioder. A gdy znowu odmierzył 1000, była rzeką, której nie mogłem przebrnąć, gdyż woda wezbrała. Była to woda, którą trzeba było przepłynąć i rzeka, której nie mogłem przejść. Wtedy powiedział do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy się odwróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. I powiedział do mnie: te wody wypływają ku krainie wschodniej, schodząc do równin i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. I stanie się, że każda istota żyjąca, która się porusza, gdziekolwiek popłyną potoki, będzie żyć. I będzie bardzo dużo ryb, bo dotrą tam wody i zostaną uzdrowione. Wszystko będzie żyć, dokądkolwiek dotrze potok. A stanie się i to, że rybacy staną nad nim od Engedi aż do zdroju Eglaim. Tam będą rozciągać sieci, będzie bardzo dużo ryb, rozmaitego rodzaju, będą jak ryby wielkiego morza. Lecz jego błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą przeznaczone na sól. A nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wszelkie drzewa wydające owoce, drzewa, których liść nie więdnie, ani owoc nie ustaje. W swoich miesiącach wydadzą pierwociny, bo wody dla nich wypływają ze świątyni. Dlatego ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. I pytanie jest takie, jak ten tekst, oprócz tego, o czym mówi na przyszłość, jak ten tekst ma się, czy może się odnosić do naszego życia? Jest taki fragment, w którym Pan Jezus mówi do Piotra, wypłyń na głębie i zarzuć sieci po prawej stronie i wyłowisz dużo ryb. I wtedy Piotr mówi, no zaraz, ale myśmy całą noc łowili i nic nie złowiliśmy. Ale w końcu zarzucił te sieci i okazało się, że tych ryb było takie mnóstwo, że im się te sieci rwały. Ale były dwa warunki, które Pan Jezus powiedział. Pierwsze to jest wypłyń na głębie, a drugie to jest zarzuć sieci. I tak jak ten maluszek, o którym mówiliśmy na początku, my powinniśmy się rozwijać i po jakimś czasie powinniśmy już być na pewnej głębi. Jest czasem tak, że po iluś tam latach rozmawia się z wierzącymi ludźmi i to, jak się z nimi rozmawia, jest płytkie. Tymczasem jest potrzebny rozwój. I dobrze by było, żebyśmy, bo ten rozwój się nie odbędzie, nie będzie przebiegał bez tego, jak Pan Bóg nam pomaga. Nie będzie też przebiegał bez współpracy z Jego łaską. I to nie jest tak, że my sami z siebie będziemy, wyprodukujemy to wszystko. Jest woda, jest tron, jest rzeka. Pan Bóg nam daje wszystko. Tylko chodzi o to, żeby z biegiem tej rzeki iść. Zobaczcie sobie ten 47 rozdział Ezechiela. Tam jest napisane, że rzeka wypływała i że ten mąż ze sznurem poprowadził mnie drogą zewnętrzną. Potem w następnych wersetach jest napisane, że znowu odmierzył i trzeci werset przeprowadził mnie. Potem jest czwarty werset i przeprowadził mnie. I cały czas prowadził mnie. I Pan Bóg nas cały czas też prowadzi. On nas przez tą wodę prowadzi i zauważcie, że ta woda jest po prostu, ta rzeka jest coraz głębsza. I nie będziemy całe życie brodzić po kostki, nie będziemy całe życie brodzić czy chodzić w wodzie po kolana, dlatego że ta rzeka będzie coraz głębsza i w pewnym momencie trzeba będzie już płynąć. I to jest właśnie tak jak z naszym duchowym życiem. Że Pan Bóg nas przeprowadza i jesteśmy najpierw po te kostki, potem po kolana, ale ostatecznie będzie tak, że powinniśmy wypłynąć na głębie. I ostatecznie jest tak, że będziemy się uczyli pływać. Nie wiem, czy pamiętacie, bo może tak było, ale ja pamiętam, jak tata uczył mnie pływać, jak byłem mały. I pamiętam, jak mi mówił coś takiego, co mnie na początku przestraszyło. To znaczy powiedział, połóż się na wodzie. I ja sobie myślę, no jak to połóż się na wodzie? Przecież ja utonę. I wtedy dowiedziałem się, że jeżeli ja będę robił jakieś gwałtowne ruchy, to właśnie wtedy utonę. A jeżeli ja spokojnie położę się na wodzie, to ja się w końcu nauczę pływać. I Pan Bóg robi tak właściwie też z nami. Daje nam wodę i mówi, a teraz spokojnie, teraz się połóż, zaufaj mi. Połóż się i będziesz płynął. Woda cię po prostu poniesie. I teraz w pewnym momencie naszego życia, po tym jak pochodziliśmy, po tym jak przebrnęliśmy to i tamto, jest już Pan Bóg od nas oczekuje tego, żebyśmy płynęli. I żebyśmy zaufali Mu. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy poszliśmy się modlić. Moja żona poszła w jedno miejsce, ja poszedłem w drugie. Jest taki park tu niedaleko. Ja nie wiem, czy to było tego samego dnia, ale chyba tak. I ja poszedłem na taki strumyk. Siadłem sobie na tym strumykiem, żeby się modlić. I patrzyłem się na wodę. I patrzyłem, obserwowałem listek, który przez tą wodę płynął. Po prostu na powierzchni wody płynął sobie listek. I ja mówię, Panie Boże, chciałbym, żeby tak było. Żebym ja mógł jak ten listek płynąć po powierzchni, dać się ponieść tej wodzie, zaufać Tobie i dać się ponieść wodzie. To był taki czas, kiedy ja bardzo chorowałem i albo wtedy, albo jakoś niedługo po, wtedy, tak? I wtedy moja żona modliła się w innym miejscu zupełnie. I wtedy mówiła do Pana Boga: Panie, o mnie. Mówi: Panie, ja go nie uniosę, ja go nie udźwignę, nie poniosę. I Pan Bóg jej powiedział wtedy: ja go poniosę. Ja go udźwignę. I oboje dostaliśmy właściwie ten sam sygnał. Ja, że no mam takie pragnienie, żeby się na tej wodzie położyć, dać się Panu Bogu ponieść, a moja żona, żeby się uspokoić, dlatego że On jest władny ponieść. To jest trudne, kiedy próbujemy na tej wodzie się położyć. Ale Pan Bóg nas poniesie. I wielokrotnie tego doświadczaliśmy i wszyscy wielokrotnie tego albo to już mieliśmy, albo będziemy mieć. Niedawno też tak jakoś zobaczyłem kolejną rzecz, że jeżeli my się boimy czegoś, co może nastąpić w przyszłości. I ja niedawno taki miałem moment i wtedy Pan Bóg mi pokazał: nie bój się tego, co będzie w przyszłości, bo jeszcze nie jesteś w tym miejscu. Co będzie wtedy, to nie wiesz. Bóg to wie, co będzie wtedy. Tylko nasza cielesność po prostu nas sprawia, że my się zaczynamy kulić i schodzimy pod wodę. I zobaczmy jeszcze taką rzecz a propos tej rzeki. Wróćmy do rozdziału 47 Ezechiela. Ta rzeka dalej płynie. W pewnym momencie już nie można chodzić. W pewnym momencie trzeba zaufać i płynąć. To jeśli chodzi o to, jak to się do naszego życia stosuje. I dalej od 7 wersetu jest napisane, bo pyta się ten mąż: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I potem poprowadził mnie i zaprowadził na brzeg tej rzeki. A gdy się odwróciłem, oto na brzegu tej rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. I powiedział do mnie: te wody wypływają ku krainie wschodniej, schodzą do równin i wpadają do morza. A gdy wpadają do morza, wody zostają uzdrowione. 11 werset sugeruje, bo tam jest napisane, że jego błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą przeznaczone na sól. Kontekst wskazuje, że to jest Morze Martwe. I te wody płyną od świątyni w kierunku Morza Martwego i cokolwiek się dzieje po drodze, to one uzdrawiają. I teraz jest pytanie do nas właściwie. To życie nasze jest jak ta woda. Płyniemy, dajemy się ponieść i gdziekolwiek ta woda wpadnie, to ona zaczyna uzdrawiać. Teraz jeżeli my działamy, żyjemy, także z tą Bożą łaską współpracujemy, to płyniemy i dookoła widzimy, że każda istota żyjąca, która się porusza, może żyć. Wtedy jest napisane, że będzie żyć. Ale jeżeli my płyniemy z nurtem tej rzeki, którą Pan Bóg spod tronu wyprowadza, to możemy widzieć, jak wszystko ożywa. I oby było tak, że my będziemy płynąć, dopływamy do pewnego miejsca i widzimy, że ludzie dookoła zaczynają ożywać. Że to wszystko jest po to, żeby dopłynęło do miejsc, które są martwe. I żeby zostało te miejsca, ci ludzie, te istoty. Wtedy każda istota będzie żyć. Jest pytanie, czy my dopływamy do tych miejsc, które są martwe i czy te miejsca ożywają. Bo dookoła są ludzie, w tej chwili już są ludzie, którzy, oni się zaczynają zwracać do wierzących z pytaniami, co się dzieje, dlaczego tak jest. I dobrze, no bo do kogo się mają zwracać? Niech tak będzie, że ci ludzie będą przychodzić i będą ożywać. I jeszcze jest jeden taki ciekawy szczegół tej całej sytuacji, tej całej historii, dlatego że tam są drzewa. Tam będą drzewa. I tam jest napisane o tych drzewach w wersecie 7. Oto na brzegu rzeki było bardzo wiele drzew po obu stronach. A w wersecie 12 jest napisane, a nad rzeką wyrosną na jego brzegu po obu stronach wszelkie drzewa, wydające owoce, drzewa, których liść nie więdnie, ani owoc nie ustaje. W swoich miesiącach wydadzą pierwociny, bo wody dla nich wypływają ze świątyni. Dlatego ich owoc będzie na pokarm, a ich liście na lekarstwo. Nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, jak się czyta całe Słowo Boże, to drzewa albo drzewo, których liście jest na lekarstwo są, których owoc nie więdnie, te drzewa pojawiają się w trzech miejscach historii ludzkości. Jest takie drzewo, które było w ogrodzie, są te drzewa, które są w tysiącletnim królestwie i są te drzewa, które są w Nowym Jeruzalem. Jak czytamy sobie objawienie, to jest końcówka. I to jest... Gdzie to jest? XXII rozdział. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Teraz nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego służą do uzdrawiania, skoro zmartwychwstali ludzie są i tak dalej, i tak dalej. To się raczej do nauczania będzie nadawać, ale są takie trzy miejsca. I teraz z jednej strony my idziemy z nurtem tej rzeki i powinniśmy w naszym życiu widzieć, że dookoła robi się coś takiego jak życie. Oczekuje Pan Bóg od nas tego, że będziemy coraz bardziej sami, w nas będzie więcej głębi, że będziemy wypływać na głębie, że będziemy się uczyli pływać, że nie będziemy cały czas jak małe dzieci. Że będziemy coraz bardziej świadomi tego, czego oczekuje Pan i że będziemy zarzucać te sieci na głębi. Że rozmowy między nami, rozmowy z nami będą coraz bardziej takie syte. O, syte. To jest coś, czego może za mało jest nawet wśród wierzących ludzi. Bo za często jest tak, że rozmawiamy o rzeczach, które są bardzo jakieś takie płytkie właśnie. Ale rozwój wymaga właśnie tego, żeby ta głębia była. I o to się trzeba modlić. To nie jest tak, że to jest jakieś wymaganie, które w tej chwili wszyscy muszą spełnić, doskoczyć sami z siebie. Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli już mamy parę lat od naszego nowego narodzenia, to dobrze by było, żeby ta głębia była coraz większa. I z jednej strony jest tak, że my płyniemy, widzimy te wszystkie drzewa dookoła, ale jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy i to bym chciał wrócić do psalmu pierwszego, ponieważ my sami możemy być jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Psalm pierwszy to jest krótki psalm i to będą wersety od pierwszego do trzeciego. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie, jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Więc jest taka rzeka, jest takie drzewo i gdzieś to wszystko dotyczy i dotyka naszego życia. I prośmy Pana o taką coraz większą głębię, dlatego że to nam pozwoli się rozwijać, albo właściwie będzie efektem naszego rozwoju. To będzie coraz bardziej budować Kościół i to będzie coraz bardziej powodować, że dookoła, jak będziemy płynąć i jeżeli damy się Panu Bogu nauczyć pływać, to dookoła będzie coraz więcej życia. I bądźmy też jak takie drzewo zasadzone nad strumieniem. A żeby takim być, to trzeba unikać pewnych rzeczy, o których mówi Psalm pierwszy i sycić się słowem. Myślę, że po to pewne rzeczy nam Pan Bóg pokazał, żeby nie tylko cieszyć się tym, że strumienie wody żywej wypływają, ale żeby z tego coś więcej było i żebyśmy mogli się bardziej rozwijać. I niech tak będzie. Amen.